przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Rzeczywiście dziś stół jest gorący, ciepło od paru dni jest bardzo, ale wieczory są przyjemne, ale wieczory to też jest czerwcowe, to jest także rzeczywistość. Rzeczywistość, która ostatnio bardzo dotyka naszych portfeli. To, co się dzieje na Ukrainie, to, co się dzieje w Europie, ma bezpośrednie przełożenie na nasze konsumenckie perypetie, wybory życiowe i stan rachunków. O tym chciałbym porozmawiać w poniedziałek wieczorową porą z gośćmi w studiu. Są dzisiaj z nami na Berwińskiego 5 Ewa Szedler, koordynatorka regionalna partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Nie pomyliłem się w nazwie, panie Ewo.
Nie, dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór wszystkim radiosłuchaczom.
Tak jak powiedzieliśmy przed programem, ta nazwa musi być trochę skrócona, będzie nam wszystkim o wiele łatwiej funkcjonować z młodą, jakby nie patrzeć, partią polityczną na naszej scenie politycznej. W studiu także posłowie poznańscy, Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie, panie pośle.
Witam, dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy Radia Merkury.
Radia Merkury, Radia Poznań, to już jak pan sobie wybierze. I poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, również poznaniak. Kłaniam się nisko.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Zacząłem tym takim długim wstępem, a tak naprawdę pytanie pierwsze mam krótkie i żołnierskie. Zastanawiam się, czy w czasie, kiedy trwa agresja rosyjska na Ukrainę, kiedy te wszystkie ceny dotyczące przede wszystkim węglowodorów poszybowały w górę, czy to jest czas na zieloną politykę Unii Europejskiej, taką, jaka była projektowana w ostatnich miesiącach, latach. Czy to jest czas na zieloną rewolucję, jak niektórzy mówią? Pytanie krótkie i kieruję najpierw je do pani Ewy Szedler.
Agresja Putina na wschodzie pokazała, jak niestety polityka przywiązania do paliw kopalnych może się skończyć. Ona powoli daje nam znać ekonomicznie, a być może, oby nie, również nasze bezpieczeństwo może być zagrożone, nie tylko to ekonomiczne, ale to energetyczne już prawie, że jest. No i miejmy nadzieję, że będąc członkiem NATO jesteśmy bezpieczni, ale widać, jak postawienie na paliwa kopalne uzależniło nas od takich osób, od takich polityków, od takich totalitaryzmów, jakimi jest Federacja Rosyjska.
Pewnie diagnoza jest taka, że w długiej perspektywie wszyscy myślimy o odejściu od tego uzależnienia od Rosji. Natomiast pytam o ten czas nieprzypadkowo, czy w momencie, kiedy mamy ten nacisk i dźwignię, którą stosuje także Władimir Putin, czy to jest dobry moment na to, żeby robić rewolucję klimatyczną?
Czym szybciej się uporamy z tym problemem, tym lepiej. Takie stanowisko naszej partii, takie stanowisko też całego naszego ruchu i wszystkich, którzy zgromadzili się wokół Polski 2050 Szymona Hołowni. Jako dowód jest drugi nasz punkt programowy opublikowany na początku roku 2020 pod nazwą Na Zielonym Szlaku. I tam właśnie już piętnowaliśmy kwestie dekarbonizacji i innych tego typu
problemów. A to było jeszcze przed wojną?
To było jeszcze przed wojną, tak. I teraz okazało się, że wojna powinna przyspieszyć to wszystko.
Przyspieszyć,
tak.
Panowie? Franek Sterczewski, panie pośle.
To znaczy, to nie jest kwestia, myślę, że dyskusyjna. Wszystkim nam zależy na tym, żeby po pierwsze Polska była bezpieczna, niezależna energetycznie od, nie tylko od Rosji i węglowodorów z Rosji, oraz powinna być bezpieczna, jeśli chodzi o w ogóle przyszłość i dostęp do węgla, do ropy i tak dalej. W związku z tym powinniśmy dokonywać transformacji energetycznej, która jest zrównoważona, która dzieje się razem z ludźmi. W związku z tym, żebyśmy nie potrzebowali tych węglowodorów, w związku z tym musimy inwestować w odnawialne źródła energii i tak dalej. Niestety nasz rząd od początku, od 2015 roku kasował wiatraki, kasował inwestycje w zieloną transformację. Także to nie jest kwestia czy, a na jakich warunkach, na jakich zasadach, a brakuje nam tych strategii, brakuje nam harmonogramu odejścia od węgla. Zamiast tego nasz rząd kupuje sobie czas kosztem przyszłości młodych ludzi, tak? Podpisał umowę z górnikami, że węgiel nie będzie, że wydobycie nie będzie zatrzymane do 2049. To jest moim zdaniem skandal. W związku z tym to nie rozwiązuje problemów. Dlatego to musimy inwestować w te rzeczy i wydaje mi się, że wszystkim nam powinno na tym zależeć, bo to jest i niezależność geopolityczna, bezpieczeństwo i nie tylko jakieś zielone hasła, ale tańszy prąd.
Tylko czy to ma
chodzi
sens
na koniec sytuacji?
Panie proszę, sekundę. Jedno tylko zdanie, które chciałbym wprowadzić, bo też świeże informacje mam dotyczące tego, jak zachowują się duzi gracze unijni. Francja, Niemcy. Francja w ostatnim czasie bardzo zwiększyła zakupy, i to takie zakupy doraźne, nie takie, które wynikają z kontraktów długoterminowych rosyjskiego gazu. Moje pytanie jest takie, czy kiedy występuje taki rozdziew pomiędzy tymi państwami, Niemcy też, eksport niemiecki, bilans handlowy z Rosją jest w tej chwili nawet większy, o czym mówił niedawno ambasador ukraiński w Niemczech, niż przed wojną. I dlaczego to my mamy być tym, który ma najbardziej zaciskać pasa, kiedy ci duzi gracze tego po prostu nie przestrzegają?
Absolutnie. Powinniśmy wymagać od dużych graczy, żebyśmy wszyscy razem jako Unia Europejska wprowadzili natychmiastowe embargo na gaz, ropę i węgiel. Nie powinno tu być żadnych odstępstw. Powinna powstać unijna agencja, która również bada, jak to embargo jest przestrzegane.
Czyli kolejna agencja i kolejne pieniądze.
Nie, chodzi o pilnowanie, żeby nikt nie wspierał Putina. To jest cel.
No to przede wszystkim sami państwo musicie się pilnować, bo Platforma Obywatelska przez wiele lat pompowała Rosję, pompowała Putina i tolerowała niesolidarną politykę europejską w zakresie energetyki.
Dajmy do puenty dojść. Nie przerywajmy sobie. I zaraz będziemy na pańską stronę głosu.
Nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, także mogę przekazać te słowa kolegom, których spotkam w Sejmie, albo pan może powiedzieć.
Za to dziękuję.
No, ale w każdym razie powinniśmy wymagać od naszych unijnych partnerów, żeby po prostu przestrzegali tego embarga. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeśli chodzi o zaciskanie pasa, to jest wręcz przeciwnie. Bo w tym momencie koszty prądu, koszty energii rosną, dlatego że nasza energetyka jest po prostu skrajnie zacofana. Że właśnie nasza energia opiera się w 70% na węglu. A gdybyśmy nie przecinali inwestycji w OZE, gdybyśmy w 2015 roku nie likwidowali rękami naszego rządu wiatraków, to dzisiaj moglibyśmy mieć tańszy prąd.
Ale z drugiej strony jesteśmy jedynym państwem, który chce wprowadzić całkowite embargo na import ropy z węgla z Rosji. Też pytanie, czy to jest słuszne działanie w sytuacji, kiedy inni...
No nie, bo chcemy, żeby Ukraina wygrała. W związku z tym nie możemy jej wspierać finansowo. To jest po prostu albo-albo.
Bartłomiej Wróblewski, te terminy, to pytanie dotyczące tego, czy to jest dobry moment na to, no bo na dziś odbija się to oszczędzanie na naszych rachunkach. Wszyscy o tym wiemy. No,
zacznę od tej myśli wypowiedzianej przez pana posła Stoczewskiego, że wszystkim zależy na niezależności energetycznej Polski. Oczywiście to jest nieprawda. Wiemy przez wiele lat, ja już o tym powiedziałem, bo to trzeba było powiedzieć, więc powtórzę. No, Platforma Obywatelska i znaczna część opozycji, jej nie zależało na niezależności energetyczne i w skali makro, i w skali mikro. W skali makro to było przyzwolenie na bypassowanie Polski, na budowę Nord Stream 2 w czasie, i wszystko to się działo w czasie, kiedy Donald Tusk otrzymywał gratyfikacje polityczne otrzymał wysokie stanowisko w Europie. Ale zobaczmy też w naszym regionie. Przecież to 10 lat temu Platforma Obywatelska w Tarnowie Podgórnym sprzedała zagranicznemu monopoliście strategiczną infrastrukturę gazową. I to pokazuje te dwa przykłady. Wcale nie zależy na wielu środowiskom związanym z Platformą Obywatelską, wcale nie zależało na niezależności energetycznej Polski. Budowa Baltic Pipe pojawiła się dopiero wtedy, kiedy zaczęło rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Nie zależało na niezależności energetycznej. To po pierwsze. Po drugie, polityka energetyczna, klimatyczna Unii Europejskiej, nawet bez agresji na Ukrainę przez Rosję, była trudna do przyjęcia i była niekorzystna dla Polski. Miała się odbywać kosztem takich krajów jak Polska. I tutaj zabrakło solidarności po stronie opozycji. Opozycja bezkrytycznie, bezrefleksyjnie podążała za hasłami rzucanymi na zachodzie Europy, które są w zupełnie innej sytuacji. No jeżeli niektóre państwa mają na przykład świetne warunki słoneczne, a inne mają świetne warunki wiatrowe, inne mają technologię, no to wiadomo, tak, że koszty transformacji energetycznej w tych państwach są zupełnie inne niż w Polsce. Środki, które my otrzymujemy z Unii Europejskiej na transformację energetyczną, mogą pokryć w jakiejś niewielkiej części całkowite tego koszty. Więc musimy patrzeć, jakie są realia. Proszę mi pozwolić jeszcze skończyć. Gdyby transformacja energetyczna, jeśli będzie się odbywać na warunkach, które oczekuje Unia Europejska, to im biedniejsi w Polsce, tym proporcjonalnie więcej za to zapłacą. Więc musimy mieć tu pewien zdrowy rozsądek. To nie chodzi o to, że nie należy inwestować. Należy inwestować w alternatywne źródła energii, w zielone źródła energii, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to nie rozwiązuje wszystkich problemów, że te źródła nie do końca są stabilne. I teraz przejdę do tych też słów i tych uwag, które padły dotyczące na przykład energetyki wiatrowej. Jest prawda, że zatrzymaliśmy, dlatego że znaczna część Polaków nie chce, znaczy każdy chce mieć energię zieloną z wiatru, ale nie każdy chce dopłacać do tej energii, a po drugie nie każdy pod domem chce mieć wiatrak. Więc trzeba szukać rozsądnego balansu między interesem publicznym a interesem prywatnym. Dlatego zaczęliśmy rozwijać programy dotyczące energetyki wiatrowej, ale na morzu, tam gdzie tego rodzaju ograniczeń nie ma. Rozwinęliśmy w ostatnich latach mocno energetykę słoneczną, choć doszliśmy do ograniczeń strukturalnych, takich, które są wynikiem kilkudziesięcioletnich zaniedbań związanych z tym, że nasze sieci elektroenergetyczne nie są w stanie przyjmować nieograniczonej ilości wyprodukowanej z paneli. Te inwestycje dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej trwają, sieci tych elektroenergetycznych trwają, ale zabierze to znowu ileś lat. Innymi słowy, prośba do opozycji, aby przekonywać naszych partnerów w Europie, że ze względu na sytuację Polski, uwarunkowania Polski, ten okres dojścia do różnych standardów, nawet jeśli słusznych, musi być wydłużony. A druga rzecz, nawet jeśli chodzi o źródła, tą zieloną energię, politykę klimatyczną, to też musimy działać w sposób racjonalny,
w takim razie,
a nie ideologiczny.
Z poprzedniego tygodnia, bo właściwie to jest, dałem taki pretekst do takiej trochę inwokacji dla Państwa, żeby trochę powiedzieć ogólnie o Waszej wizji tego, jak to wygląda. A teraz do konkretów. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski parę ważnych głosowań dotyczących właśnie polityki klimatycznej i między innymi pakiet to Fit for 55, który ma być taką wytyczną tego, jak miałaby wyglądać ta transformacja, osiągnięcie neutralności klimatycznej, obradował w tych sprawach parlament. I tam między innymi padają konkrety dotyczące obywateli. Na przykład to, że do 2035 roku ma obowiązywać zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem spalinowym. To zostało przegłosowane. Były nawet takie pytania, czy to będzie w całości przegłosowane. Zakaz jest dosyć radykalny tak naprawdę. I tu moje pytanie właśnie dotyczące konkretów. Jak Państwo oceniacie te decyzje? Także w świetle trudnej sytuacji mimo wszystko domowych budżetów.
Proszę zwrócić uwagę. Tak? Parlament Europejski przyjął, ale nie dotyczy to Rolls-Royce'ów i nie dotyczy to...
Bo jednocześnie przyjął
poprawkę... Czyli to pokazuje obłudę tego rodzaju polityki, że najbogatsi mogą korzystać, cała reszta ma płacić.
Mhm. To jest trochę przekłamanie, panie pośle. Przepraszam bardzo, że pozwalam sobie na takie słowa, ale trzeba to po prostu we właściwej skali ocenić, ilu Rolls-Royce'ami i Lamborghini osób jeździ. I to dopiero we właściwej skali powinniśmy
jest
to. Jeśli
tego
pan
wyjątku?
Rzuci, że ktoś może, a ktoś nie, to już...
Ale jakie jest uzasadnienie takiego wyjątku?
Proszę pana, ale pan to powiedział w ten sposób, żeby ludzie sobie pomyśleli...
Ale jakie jest uzasadnienie tego wyjątku?
Bo tych samochodów jest po prostu mniej.
Czyli krótko mówiąc, bogatsze osoby, które kupują luksusowe samochody, mogą korzystać z wyjątku, a cała reszta ma się dostosować.
To jest pana interpretacja.
Ale proszę zobaczyć, że to jest niekonsekwentne.
Ja się nie zgadzam z tą interpretacją.
No ale te wyjątki są niekonsekwentne. Nie w porządku w stosunku do osób średnio sytuowanych. Ale przecież to nie Prawo i Sprawiedliwość, a państwa środowisko polityczne za takimi rozwiązaniami się opowiada.
porządku. Czy ja mogę się odnieść tutaj do tego, co, o czym jeszcze pan poseł powiedział? I zaraz odpowiem na pytanie o samochody, ale jeszcze krótkie ad vocem a propos tego, że rzekomo Platforma Obywatelska czy opozycja nie przejmowała się niezależnością energetyczną. Przepraszam bardzo, ale ja zawsze chcę się śmiać albo mam jakieś takie zdziwienie, jak słyszę, że za politykę w ostatnich 7 latach jest odpowiedzialna opozycja. No przepraszam, teraz rządzi PiS i PiS ma wszystkie narzędzia
ku temu, głosowaliście państwo w
żeby
taki sposób.
Wprowadzać transformację energetyczną w Polsce. Zamiast ją wprowadzać, była ona ukrócona. Pan powiedział o mieszkańcach, o tym, że energetyka wiatrowa to jest koszt dla ludzi. To jest bzdura. Właśnie brak...
No to proszę panie pojechać do miejscowości, gdzie miałem
powstawać
wiatraki.
Nie przerywać? Przepraszam, ja panu nie przerywam, więc proszę mi też nie przerywać. Właśnie chodzi o to, że mamy teraz rosnące ceny energii. To jest wielki problem. Proszę iść na stary rynek. Proszę pogadać z knajpierzami, którzy bardzo mają teraz ciężki czas po pandemii. Wzrosły ceny ogrzewania i prądu o kilkadziesiąt procent, kilkaset procent w niektórych przypadkach. To są poważne problemy właśnie gospodarstw, ludzi, przedsiębiorstw i właśnie to jest skutkiem tego, że nie mamy tych inwestycji w energię odnawialną, że nasza energetyka jest oparta na węglu, jest po prostu przestarzała i to a państwo PiS zamiast reagować niestety chowa głowę w piasek. Ale tu odpowiadając na pytanie, wracamy do samochodów. Ja tu się zgodzę z panem posłem, że faktycznie to jest absurd, że te luksusowe samochody są wyjęte z tej reguły, ale uważam, że trzeba spojrzeć na tą uchwałę Parlamentu Europejskiego pod innym kątem. To, co powinno być naszym celem i to, co jest celem polityki Fit for 55, całego pakietu, jest jak największe obniżenie emisji, tak? O 55% do roku 1990. I chodzi o to, że naszym celem powinno być... 1990?
Pan... 2050. Tak.
1990?
Tak.
Bo chodzi o... 32 lata temu.
No to pan nie wie, z czego jest Fit for 55?
Ale obniżenie do... 1999?
Do emisji.
Do poziomu w stosunku emisji. Do 90 roku.
Ale jest, też rok wyznaczony, kiedy powinniśmy ten cel osiągnąć. No to jest 2055, czy dobrze mówię w tym momencie? Czy 2050? 50 nawet, no to jeszcze 5 lat szybciej.
To, panie pośle, ale... 50 to ma być neutralność klimatyczna, a do 30 ma być właśnie 55% niższa. I chodzi o to, że jestem głębokim zwolennikiem i to jest absolutnie nasz cel i priorytet wszystkich rządów europejskich, żeby te emisje obniżać. A żeby je obniżać, to musimy bezwzględnie inwestować w transport publiczny. To powinien być priorytet. Czyli najbardziej ekologiczne jest taki rodzaj transportu, który przewozi masy ludzi, czyli kolej, autobusy i oczywiście rowery. Czyli kryterium powinno być takie, że powinniśmy wspierać ten rodzaj transportu, bo lepszy jest autobus, nawet spalinowy, niż 50 samochodów elektrycznych.
Nikt tutaj się z panem co do tego nie pokłóci. Ja stawiam inne pytanie. Dlaczego ono jest takie dla mnie ważne? To kiedy? Dlatego, że w tej chwili branża motoryzacyjna odpowiada za 7% europejskiego PKB. W tej sytuacji, kiedy budżety domowe się nie spinają. Uderzenie w gospodarkę takim podatkiem, moim zdaniem, no, może spowodować duże perturbacje na rynku. Czy to jest moment, no to powtarzam, w sytuacji wojny, pewnej presji na ceny surowcowe, żeby to wprowadzać. Czytałem taki raport niemieckiego stowarzyszenia motoryzacyjnego. Aha. Oczywiście to jest jakaś grupa interesu, ale która mówi, że jest to zbyt ambitne i kosztowne dla przeciętnego obywatela. Po prostu to on poniesie koszt tego typu rozwiązań przegłosowywanych.
Bo ja też powiem tak. Uważam, że celem powinno być na przykład wspieranie motoryzacji, żeby samochody mogły palić jak najmniej. Ale oczywiście to jest kwestia czasu, kiedy będziemy musieli zrezygnować z ropy w 100%, bo ona jest po prostu policzalna i jej zasoby się kończą. To jest kwestia czasu i powinniśmy się do tego przystosowywać, ale dlatego jako Unia Europejska, jako Polska powinniśmy natychmiast inwestować w transport publiczny, żeby ci ludzie mieli alternatywy. Żeby to nie było tak, że ktoś w pewnym momencie jest skazany na to, żeby kupić taki czy inny samochód. Ale to, co się dzieje teraz w Polsce, to jeśli na zachodzie są wprowadzane zielone strefy, dzięki którym nie można do centrum miasta Oslo czy innego wjechać samochodem spalinowym, to te samochody są sprzedawane w Polsce i w środkowej Europie i grozi nam, że jeśli nic nie będziemy robić, to będziemy po prostu wysypiskiem starych samochodów z totalnym smogiem, przez który co roku giną tysiące osób, dlatego nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. Tymczasem zarówno PKS Plus, jak i Kolej Plus, jak i wszystkie projekty protransportowe, w których ja się zgadzam z Prawem i Sprawiedliwością, zgadzam się z premierem Kaczyńskim co do diagnozy, ale co do wykonania uważam, że to jest ciężko rozczarowujące i dworzec w Poznaniu jest kolejnym na to dowodem, że transport publiczny nie jest priorytetem naszego rządu, a powinien być.
No, widziałem, że pan jest dworzec, no to się odezwie poseł Rubleczki.
Który kończy 10 lat, 100 lat.
Dworzec.
Tak, no, tak, dziękuję za dobre słowa o programie Kolej Plus, bo byłem adwokatem tego, żeby odbudowywać
te linie. Wykonanie
z jednej strony na przykład Sierem-Czempiń, czy Międzychód Szamotuł i odnowić w ogóle całą linię do Gorzowa Wielkopolskiego. Także tutaj cieszę się, że to robimy. Także dużo wysiłku wkładamy to, żeby program prezydencki 200 przystanków na przykład. Więc te nakłady są i one cały czas są bardzo wysokie. I tutaj myślę, że się zgadzamy. Jeśli chodzi o kwestię dworca, to pewnie sprawy poszłyby znacznie szybciej, gdyby nie to, że miasto Poznań no, nie zachowało się jako lojalny partner, próbując komunalizować działki inwestora. No,
ale
rzeczy
to jest nieaktualne, więc po co pan komuś?
Ale zatrzymało na rok dyskusję i to nie jest prawda, więc nadużywa pan słów. Jeśli chodzi natomiast o restauratorów, o których pan mówi, to oni przede wszystkim są zdenerwowani tym, że w tak trudnej sytuacji rozpoczął się remont starego rynku, a nie z jakiegokolwiek innego powodu. I to jest przyczyna...
No, powodów mają masę, przepraszam. Zapraszam, pójdźmy na spacer, przyczyna, panu przedstawię.
Podstawowa przyczyna irytacji. No ale w tej sprawie to powinien pan chodzić do Jacka Jaśkowiaka.
Chodzę zarówno w tej sprawie do Jaśkowiaka, jak i do premiera Sasina, bo ale Jacek, też wkurzają ceny prądu.
No dobrze, ale to Jacek Jaśkowiak decydował o remoncie starego rynku, a nie ktokolwiek inny. Jeśli chodzi o kwestię dworca, to za budowę tego dworca odpowiedzialna jest Platforma Obywatelska, bo to ona wymyśliła ten pomysł i go zrealizowała. Za to, że sprawy się ciągną też, ponieważ zamiast...
A Platforma nie budowała tego dworca. Proszę tutaj...
Przepraszam, ale Platforma Obywatelska rządziła w Poznaniu przez ostatnie 20 lat. No ale na zlecenie polityczne władz miasta, które miały cały czas wsparcie Platformy Obywatelskiej. Ale Rada Miasta była, która zatwierdza wszystkie wydatki i wszystkie decyzje. W znakomitej większości to była Platforma Obywatelska.
Możemy wejść na ten poziom europejski na chwilę, bo mimo wszystko on interesuje nas z punktu widzenia tego, jakie te rozwiązania będą dla całego kontynentu. No myślę o tym podatku od spalin. To nie jest jedyny podatek, który zresztą może być uchwalony.
Wiemy, że to oczywiście są rozwiązania, które są skrajnie niekorzystne, nierealistyczne wręcz. 5 lat temu poznałem pierwszą osobę w Polsce, która ma samochód elektryczny. Minęło 5 lat i nie znam nikogo z grona moich znajomych, przyjaciół, rodziny. A mieszkam w Poznaniu, spotykam się z tysiącami osób,
która
jeździ samochodem elektrycznym.
46,5 tysiąca w
Wiara w to, że przez kolejne 10 lat wszyscy w Polsce wyzbędą się samochodów spalinowych. Że jest po prostu tu jest więcej ideologii niż zdrowego rozsądku.
Cieszę się, że pan się nie zgadza z panem premierem Morawieckim, który marzy o milionie samochodów elektrycznych.
I myślenie w ten sposób jest myśleniem, które no nie jest zgodne z interesami i z możliwościami znakomitej większości Polaków. To jest bujanie w obłokach.
Ewa Szedler.
Ja chciałabym się do tego bujania w obłokach odnieść. Wydaje mi się, że rolą państwa jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury i wiemy dobrze, że problem z samochodami elektrycznymi polega na tym, że po prostu nie ma infrastruktury do ładowania tych samochodów. I gdyby tutaj państwo odrobiło swoje lekcje...
Unii powinno być około miliona ładowarek co najmniej. co najmniej.
A niektórzy szacują na 4 miliony. Tutaj nawet. Unia też ma swoje zapóźnienia. Zresztą jesteśmy częścią Unii, więc mamy te zapóźnienia tak samo jak i Unia, a niestety większe. Jeśli chodzi tutaj o rosnące ceny energii, to nie są one tylko w Poznaniu, one są w całej Polsce. I niestety w całej Europie, ale one wolniej rosną tam, gdzie jest większy udział odnawialnych środków.
Czy to nie wynika trochę z tego, że ta Europa Zachodnia miała po prostu więcej pieniędzy i środków na to, nie miała przemysłu
przez
tak uzależnionego.
Przez kilkanaście lat niestety nie zostało w Polsce wszystko zrobione. Zapóźnieni jesteśmy po prostu i dlatego będzie nas to niestety bolało i trzeba ludzi po prostu rzetelnie informować, bo jestem przekonana, że większość obywateli, tych, którzy na przykład tak bardzo się buntowali a propos wiatraków i w ogóle nie byli rzetelnie poinformowani o wielu rzeczach, o konsekwencjach, o zmianie klimatu, która po prostu niezależnie od tego, czy będziemy o niej rozmawiać, czy nie, to ona następuje. Widać to już w całej naszej Wielkopolsce. Widać suszę, widać rolnictwo, jak się zmieni. Oczywiście, ale wystarczy wyjechać w jakiś wietrzny dzień poza Poznań i naprawdę czuję się, jakbyśmy byli w Egipcie.
To jeszcze kolejna rzecz, tym razem w inną stronę, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, bo dużo było tych tematów, tak jak powiedziałem. Z kolei spodziewano się, że Parlament Europejski bardziej entuzjastycznie podejdzie do trzech głównych filarów unijnej polityki klimatycznej, czyli między innymi do systemu handlu emisjami CO2, to zostało cofnięte do poprawek. Druga kwestia to jest ślad węglowy, czyli dostosowanie cen na granicach do tego, jak, skąd pochodzi produkt. To też jest cofnięte do komisji. I trzecia sprawa, społeczny fundusz klimatyczny. To miały być pieniądze, które miały służyć tym najbiedniejszym, czy tym państwom, osobom, już nawet jednostkom, mieszkańcom, którzy po prostu nie mają pieniędzy na to, żeby się dostosować do tych nowych rozwiązań. To także zostało cofnięte. No ale najbardziej mnie interesuje ten flagowy pomysł dotyczący handlu emisjami. Wszyscy wiemy, że to jest rynek takiej samej spekulacji jak rynek węgla. Tu pewnie co do tego nie ma wątpliwości, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale jesteście państwo zdziwieni, że Parlament Europejski jednak zrobił krok do tyłu? Bo niektórzy mówią, tak jest to oceniane. Nawet czytałem w Brukseli takie komentarze wśród tam europeistów, że jest to krok do tyłu, no, cofnięcie się, jeśli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
No ja jestem bardzo zaniepokojony, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość i mam no, po prostu mam duże wątpliwości, czy faktycznie w takim tempie uda się doprowadzić do sprawiedliwej transformacji energetycznej zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce.
Sprawiedliwej.
Sprawiedliwej, bo oczywiście transformacja energetyczna musi przebiegać razem z ludźmi. Musi być w porozumieniu ze wszystkimi, którzy są zatrudnieni na przykład w przemyśle wydobywczym. Musi być poważny dialog z nim. Rządzący muszą zaproponować im alternatywę, pokazać, gdzie, w jakich sektorach mogą znaleźć pracę zaraz, a to się nie dzieje.
W unijnych dokumentach jest takie pojęcie jak ubóstwo energetyczne.
Dokładnie. Więc również sprawiedliwe rządy polegają na tym, że potrafią przeciwdziałać temu ubóstwu i proponować takie rozwiązania, które pokazują, że każdego będzie stać na wymianę pieca, na dopięcie się do cieplika miejskiego.
Tylko to może miał być właśnie ten społeczny fundusz klimatyczny.
Jasne. To też może być jedno z narzędzi, ale to co mnie martwi właśnie, to, że zarówno polityka polskiego rządu, jak i Komisji Europejskiej jest w tym momencie za mało ambitna klimatycznie. I to, o czym pan powiedział, ten system ETS, czyli system właśnie tego podatku związanego z opłat związanych z emisjami, to tak być powinno. Ktoś emituje, to powinien za to odpowiednio płacić. Oczywiście.
To zrobił się z tego
Tylko, że nawet nie o to chodzi, tylko, że są wyjątki, tak? Na różnych zasadach niektóre firmy mogą, są tam odstępstwa. I teraz dyskusja w Komisji Europejskiej jest o to, do którego roku można te bezpłatne odstępstwa stosować. Także powinniśmy rozmawiać o tym, żeby właśnie wszyscy w całej Unii Europejskiej, zarówno małe firmy, jak i duże, miały te same zasady, żeby wszystko było równe. A nie tak,
pytanie,
że...
pytanie właśnie, czy tego wojna nie zmienia?
Jeśli wszystko miało być równe, to oczywiście polscy konsumenci będą obciążeni w sposób ponadproporcjonalny. Nie może być wszystko równe, bo sytuacja jest inna. Jest inna sytuacja państwa, które ma nieograniczone zasoby gazu na przykład, a inna jest sytuacja państwa, które opiera swoją energetykę cały czas o węgiel. Inna jest sytuacja państwa, które jest niewielkie, które ma nowoczesna technologia. Inna jest sytuacja państwa, które
które jest w innej sytuacji. Inna sytuacja jest państw, które mają świetne warunki słoneczne i są w stanie postawić na energetykę słoneczną, a inna sytuacja państw na północy Europy, na przykład Litwy czy Łotwy. Także nie da się moim zdaniem, znaczy jeden schemat.
Nie da się nie wspierać Putina.
Warunki są różne, więc też nie mogą być takie same oczekiwania, bo innymi słowy, na przykład Polacy zapłacą 2, 3, 5 razy tyle, co konsumenci w bogatszych, czy nawet najbogatszych państwach. No, gdyby stosować te same standardy, to obciążą najbardziej Polaków, a im biedniejszy, tym proporcjonalnie obciążą w większym stopniu.
Ale to ich nie dotyczy system emisji, tylko to dotyczy spółek.
Ostatecznie dotyczy, no bo ktoś kiedyś za wszystko musi zapłacić. I dlatego tutaj potrzeba takiego bardziej realnego podejścia i bardziej sprawiedliwego podejścia. Więc polska opozycja powinna w Unii Europejskiej w większym stopniu wspierać stanowisko rządu, które jest w interesie znakomitej większości polskich obywateli, a nie wykorzystywać także w Europie każdą okazję do tego, żeby uderzyć. No, weźmy te wszystkie uchwały, rezolucje Parlamentu Europejskiego, które uderzały w nasze prawo do uzyskania środków, które należą nam się i z KPO, i z budżetu europejskiego, ze względu na to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jak wszyscy płacimy składkę, jak wszyscy otworzyliśmy nasze rynki dla firm zagranicznych. I tej solidarności ze strony Platformy Obywatelskiej, Lewicy, PSL, no z PSL-em różnie bywało, to trzeba uczciwie powiedzieć. PSL zachowuje się bardziej racjonalnie, bardziej uczciwie w stosunku do interesu większości Polaków niż ta opozycja, która sama siebie kiedyś nazwała totalną.
Przepraszam, pan poseł dobrze wie, że KPO zostanie przyznane Polsce, jeśli zlikwidujemy izbę dyscyplinarną i tak dalej.
Także rozmawiałem o tym kilka.
Proszę nie zrzucać odpowiedzialności na opozycję. Tutaj premier Morawiecki i prezes Ziobro mają narzędzia.
Wracam do tego, do tych decyzji Parlamentu Europejskiego zaskakujących, dotyczących tych kamieni, tym razem milowych, dotyczących Fit for 55. Jest pani zdziwiona? Popiera pani to rozwiązanie? To powinno być przeprocedowane, przepracowane, biorąc też pod uwagę jakby budżety domowe jednak.
Oczywiście, ale ja uważam, że niestety powinniśmy być bardziej ambitni, bo ciągłe chowanie głowy w piasek, ciągłe chowanie głowy w piasek spowoduje to, że ten problem będzie tylko i wyłącznie coraz to większy. Susza w Somalii powoduje, że możemy się spodziewać niebawem takiego napływu z powrotem do Europy ludzi, którzy po prostu nie będą mieli wody. I co zrobimy? Wybudujemy kolejny mur na jakiejś granicy? Bo prawdopodobnie będzie taka konieczność. Niestety jesteśmy zapóźnieni w zielonej transformacji i to teraz będzie nas kosztowało, a ja bym chciała, żeby teraz może właśnie mój rząd zaopiekował się obywatela tak, żeby na przykład pan Obajtek nie zarabiał na wojnie. Bo przepraszam bardzo, ale na dzień dzisiejszy pan Obajtek zarabia na wojnie.
Bo to jest populizm i to nie jest prawdziwa informacja.
To prawda?
Tak, to jest prawda.
Tak? Proszę pana, w stosunku do baryłki...
propagandowe hasła, które pojawiają się w internecie.
Proszę pana, mogę dokończyć?
Może pani dokończyć, jestem tylko osobą, proszę która, nie przekazywać nieprawdziwych informacji.
Jestem osobą, która opala dom niestety na olej opałowy. W lutym zatankowałam za 8400, 2000 litrów. 2 tygodnie temu zatankowałam za 13800. Dlaczego? Dlatego, że VAT cały czas obowiązuje mnie 23% i to mi naprawdę boli, bo to jest przyrost prawie, że ilu procent. I to nie jest wiadomość z internetu. Jestem jako obywatel, jestem niestety zasmucona, że taka jest marża na olej.
Ale to jest
olej.
Nieprawdziwa informacja
i
z tą
marżą. VAT jest 23%. 23% musiałam zapłacić.
Jest nieprawdziwa informacja dotycząca marży. Zysk na litrze benzyny, jak podaje Orlen, to jest kilka groszy. Większość zysków Orlenu wynika z innej działalności biznesowej, którą Orlen prowadzi. Jeśli chodzi o stacje benzynowe, to raczej ze sprzedaży jedzenia i tego, co jest na stacjach, a 90% pochodzi w ogóle z innych segmentów, nie wiem, na przykład z energetyki. Jeśli chodzi natomiast o kwestie podatki na paliwa, to w ramach tarczy antyinflacyjnej została obniżona
i VAT z 23 do 8%, i opłata paliwowa,
nie na olej opałowy.
I jeśli chodzi o benzynę na stacjach, jeśli chodzi o akcyzę. Także skala obniżek podatków, jeśli chodzi o źródła energii, jest bardzo, bardzo duża. Oczywiście sytuacja jest trudna, jest inflacja w całej Europie, są wysokie koszty energii w całej Europie, problemów jest dużo.
Ale w Polsce jest dwa razy większa niż
w Niemczech. No nie, w Czechach jest jeszcze wyższa, w Estonii jest jeszcze wyższa, na Łotwie jest jeszcze
jedno zdanie, które muszę złapać Ewę Szedler za słowo. Pani mówi o swoim domu, no to też przy okazji tych głosowań pojawiła się informacja, że za 7 najdalej lat pewnie nie będzie pani już miała tego pieca olejowego u siebie w domu.
Dlatego, ja już mam nadzieję, że przed okresem
kolejny europejski także szykuje zakaz używania pieców nie tylko na węglowych, ale także olejowych i gazowych. I to ma nastąpić. Żaden nowy dom wybudowany od 2027 roku nie będzie mógł mieć takiego pieca. Jak rozumiem, będą musiały być alternatywne źródła energii. To samo dotyczy remontu. 3 lata później w tych domach, które będą remontowane, nie będzie tego mogło być. I to działa w drugą stronę, dlatego że każdy taki dom nowy będzie musiał obowiązkowo posiadać fotowoltaikę. No więc dotyczy to także, jak rozumiem, pani domostwa.
No mam nadzieję, że przed okresem zimowym będę w stanie wymienić źródło ogrzewania na pompę ciepła, bo mnie po prostu na olej nie stać. I na 23% VAT, który płynie również z tym olejem, który przepalam. I w gruncie rzeczy cieszę się, że będę mogła zainwestować w coś, co nie będzie powodowało takich emisji.
Tylko pani zainwestuje, tylko co z 66% domów, które w tej chwili są opalane na gaz albo na węgiel?
KPO popłyną pieniądze na takie cele.
Nie, ale proszę też miarkować te słowa. Popłyną pieniądze, które pomogą w jakimś stopniu złagodzić niektóre konsekwencje. Ale jeśli polityka Unii Europejskiej będzie tak rygorystyczna, jak jest teraz, to one nawet w 20% nie rozwiążą problemów. Dlatego trzeba dokonać korekty polityki Unii Europejskiej, bo inaczej nie wytrzymamy tego. I wiedzieliśmy to nawet przed wojną Rosji, agresją Rosji na Ukrainie. Trzeba podchodzić także do kwestii klimatycznych w sposób racjonalny. Nie forsować tego za wszelką cenę i nie forsować tego z korzyścią dla najbogatszych państw i ze stratą dla najmniej zamożnych.
Ja chciałem powiedzieć, że właśnie na braku reakcji na kryzys klimatyczny cierpią najubożsi. Nie wiem, czy państwo byliście w ostatnim czasie na wsi, na przykład gdzieś w Wielkopolsce. Susza dobija rolnictwo, dobija polskie lasy. Proszę porozmawiać z jakimkolwiek wielkopolskim leśnikiem. Jest obniżenie się wód gruntowych, co powoduje, że wszystkie lasy mają problem i drzewa wysychają. To jest poważny problem, szczególnie dla Wielkopolski. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, jak proszę pana, żadna retencja nie uratuje całej Puszczy Noteckiej. To są detale, a mówimy o skali klimatycznej, dlatego cięcie emisji jest naprawdę w interesie nas wszystkich. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo rozmawialiśmy o systemie ETS. Mhm. Pan powiedział, że to jest jakiś rynek spekulacyjny. Przecież Polska na podstawie tego mechanizmu otrzymała 25 miliardów złotych, tak? Co się z tymi pieniędzmi stało? Czy jakakolwiek złotówka była zainwestowana w transformację energetyczną? Czy jakakolwiek złotówka z tego była zainwestowana w transport publiczny?
Oczywiście, że była.
Nie była, panie pośle. I uważam, że to jest skandal.
Proszę,
że pieniądze są wylewane w błoto.
Prąd,
że
na termomodernizację,
nasze
złotych.
Pieniądze są wylewane na zarządy. Panie pośle, proszę mnie przerywać. Tak? Są wylewane na bzdurne pomysły, jak Centralny Port Komunikacyjny, przeciwko komu protestowała cała Polska w zeszłym tygodniu. Zamiast w kolej, zamiast w inwestycje są pieniądze przelewane w kasę zarządów i tak dalej.
CPK to też jest kolej, no bo to są...
Ta część kolejowa uważam, że jest jeszcze do dyskusji, ale lotnisko, część autostradowa jest...
Ale część kolejowa nie miałaby sensu bez lotnisk.
Kompletnie to nie ma sensu.
Znaczy ja wiem, że pan wychodzi z założenia, że mamy już tyle lotnisk w Berlinie i
ale
na zachodzie Europy,
to jest
że nie ma potrzeby.
To że właśnie my też nie potrzebujemy takiego lotniska. Potrzebujemy wspierać lotniska, które już mamy, zamiast je niszczyć. Zamiast
na przykład w Poznaniu.
Na przykład Ławice, która niestety cierpi na tej sytuacji, a nasz rząd tylko dobija lotniska, tylko po to, że zaraz
to akurat jest zarzut do wszystkich tych, którzy po pierwsze wiele lat temu
nie zdecydowali się na przeniesienie transportu lotniczego w Poznaniu z Ławicy na Krzesiny, które ma znacznie lepsze warunki lotniskowe. I wina tych, którzy tak ukształtowali przepisy dotyczące ruchu lotniczego, że lotniska krajowe są w bardzo trudnej sytuacji finansowej ze względu na wysokie odszkodowania.
Ze względu na pandemię, a tu rząd nie pomaga, tylko rzuca kłody.
Gdyby rząd nie pomógł, to lotniski w Polsce już by nie było, bo wszystkie by zbankrutowały. Ale dzięki pomocy rządowej w okresie pandemii lotniska przetrwały najtrudniejszy czas i działają.
Dlatego po co je dobijać teraz jakimś bzdurnym cepekiem, który nikomu nie jest potrzebny? Potrzebujemy inwestycji w kolej, potrzebujemy realnych inwestycji. Nie może być tak, że na linię E20 z Poznania do Warszawy wydajemy 2,5 miliarda złotych i po 5 latach, tak, nie wiemy jeszcze, kiedy to się skończy. Po remoncie, który jest dłuższy niż pierwsza wojna światowa, uzysk dla pasażera to będzie 5 minut. Przecież to jest skandal. PKP PLK jest po prostu molochem, który trzeba kompletnie zmienić, trzeba tu wpłynąć na zarządzanie. Dlatego powinna to działać jak agencja, jak Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, jak samorządy, które uważam, że powinny otrzymać lokalne linie kolejowe, bo one potrafią budować 10 razy taniej, 10 razy szybciej,
no to 10 Poznań tego nie potwierdza, bo widzimy, jak wykonują inwestycje. Plak kolegiacki, nieustający remont Świętego Marcina, wieloletnia budowa Kaponiery, rynek łazarski. Te inwestycje pokazują poziom kompetencji w naszym mieście jest bardzo niski.
Szanowni Państwo, mówiąc jednocześnie, nie puentujemy na pewno.
Pan mówi, że samorząd dobrze by budował. No widzimy po Poznaniu, jak wyglądają te inwestycje.
Wie pan, ile kosztował remont linii kolejowej z Trzebnicy do Wrocławia? 20 milionów złotych. A mi chodzi o to, że gdyby to budowała PLK centralna, to by zapłaciła za to 10 razy więcej. I to jest absurd i to jest kolejny dowód na to, że PiS
to jest przesada
nie potrafi budować
i rzucanie liczbami, których nikt z nas nie może skorygować, bo nie dotyczą nawet Wielkopolski.
Ale dotyczą całej Polski. Chodzi o to, że samorządy wojewódzkie powinny jak na Dolnym Śląsku, jak w Pomorskim, na przykład Pomorska Kolej Metropolitalna również doskonale funkcjonuje.
Powiedzieć tak, można wszystko.
Szanowni Państwo, bardzo chciałem Państwu dać czas na puentę,
z lokalnych samorządów.
Ale niestety nasz czas dobiega końca, więc pozwolę Państwu 30 sekund powiedzieć tylko dosłownie, czy jesteście optymistami, jeśli chodzi o scenariusz na świecie i na nasze budżety domowe. Czy to da się ze sobą pogodzić? Bardzo krótko, Ewa Szedler.
Uczynię wszystko i będę pracowała w tym kierunku, żeby to się udało pogodzić, bo w to po prostu wierzę. Mhm. Bo dopóki żyję, mogę mieć nadzieję, że zdążymy przed tragedią klimatyczną.
Bartłomiej Wróblewski.
Jestem optymistą. Uważam, że nie możemy też ulegać takim argumentom ideologicznym. Działać należy spokojnie, krok po kroku. Jeśli chodzi o sytuację związaną z węglem, rząd zobowiązał się do tego, żeby ceny nie wzrosły, żeby ceny zostały obniżone i mam nadzieję, że tą spekulację uda się skutecznie zniszczyć, ograniczyć.
Ja jestem ostrożnym optymistą i uważam, że zarówno nasza przyszłość będzie zielona, pod warunkiem, że nasz rząd przestanie chować głowę w piasek. Może to się uda po wygranych wyborach przez opozycję. I to jest jedyna gwarancja, że nasze portfele będą po prostu...
Tak czy owak, proszę Państwa, to wszystko...
Że w naszych portfelach zostanie więcej pieniędzy, bo na prąd będziemy wydawać mniej. Tylko dzięki prawda zielonej transformacji, która, jak wspominaliśmy, musi być sprawiedliwa.
Ja jeszcze tylko dodam, że to wszystko, o czym mówiliśmy, to są decyzje Parlamentu Europejskiego, które jeszcze nie są formalnym prawem, to jeszcze wymaga przepracowania.
Mówimy o idei pewnej, która musi być realizowana zarówno przez Europę, jak i przez
rozmawiać
Polskę. Jak
tak zawsze
przez każdego
warto.
Obywatela Europy.
Ewa Szedler,
dziękuję.
Polska 2050, Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska, Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, dziś gorąco w studiu przy Berwińskiej 5. Bardzo dziękuję za
dyskusję. Bardzo dziękuję i dobrego wieczoru.
Dobrego wieczoru.
Dziękujemy. Dobranoc.
Przy gorącym stole.